Poranek Wnet trwa, godzina 8.39 jest na naszych zegarach. Mogą Państwo także oglądać nas, nie tylko słuchać, na portalu youtube.com. No i zapraszamy Państwa także pod inny adres zrzutka.pl. Tam mogą Państwo wesprzeć działanie Radia Wnet, wesprzeć działanie studiów zagranicznych, a także funkcjonowanie i naszą działalność, żebyśmy mogli jeszcze bardziej dla Państwa się rozwijać. A teraz dla tych, którzy nas oglądają, pokażę Państwu okładkę książki. Imperium Klausa Schwaba. Jedna planeta, jedna ludzkość, jeden zarząd. O właśnie Imperium Klausa Schwaba pisze nasz gość. Przy telefonie jest już pani Magdalena Ziętek-Wielomska, prezes Fundacji Instytut Badawczy Pro Vita Bona, publicystka, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Dzień dobry, pani redaktor.
Witam serdecznie.
Witamy serdecznie. Rozmowa związana oczywiście z tym, co dzieje się w Davos. 53. Ekonomiczne Forum, Światowe Forum Ekonomiczne. Jak pani patrzy na tegoroczną agendę? Jak tegoroczna agenda wpisuje się w to, co reprezentuje Klaus Schwab, organizator tego forum, i ma przełożenie na to, co opisywał między innymi w swoich dwóch książkach, dwie książki, które są ważne. Mówię tutaj oczywiście o tym, co jest zawarte w Wielkim Resecie, a także w czwartej rewolucji przemysłowej.
Powiem tak, patrzenie właśnie na spotkania w Davos w jaki sposób jest bardzo pouczające, gdyż pokazuje, że mamy tutaj rzeczywiście do czynienia z pewną grupą osób, która ma swój jasno wyznaczony cel i która bardzo konsekwentnie ten cel realizuje. To jest polityka właśnie ta poza fasadą demokratyczną, bo niestety żyjemy w czasach, gdzie ta demokracja coraz bardziej staje się taka właśnie fasadowa, dlatego też napisałam swoją własną książkę na tym poziomie właśnie takim trochę niejawnym, takim zakulisowym. Tych ograniczeń nie ma, tam nie odbywają się żadne wybory, nie ma jakichś walk partyjnych, więc mamy do czynienia z dobrze skoordynowanym projektem, który bardzo, bardzo konsekwentnie swoje cele realizuje. I oczywiście podczas agendy właśnie tego tegorocznego spotkania jak najbardziej widać tę konsekwencję. No obecnie widzimy tam bardzo dużą koncentrację na kwestiach ekologicznych, kwestiach klimatycznych, gdzie już jasno jest powiedziane, że nie ma powrotu do tego świata sprzed pandemii, sprzed wielkiego resetu, że musimy iść dalej w tym wyznaczonym kierunku, musimy wdrażać te kolejne, prawda, tutaj wytyczne, które mają sprawić, że ten świat będzie jakiś, nie wiem, bardziej ekologiczny, że rzeczywiście ta agenda zrównoważonego rozwoju zostanie wprowadzona. Oczywiście to wszystko odbywa się za pomocą pięknych haseł, które mają sprawiać, że ludzie uważają, że dzieje się tam coś dobrego. No, ja patrzę na to troszkę bardziej sceptycznie.
Pani patrzy na to bardziej sceptycznie, ale może też wróćmy do tego, czym jest w ogóle ten duch Davos, Spirit of Davos? Jaki jest ten człowiek Davos? Bo pani w swojej książce przytacza między innymi artykuł z The Economist, który chyba w ważny i w istotny sposób pierwszy raz podjął się określenia właśnie człowieka czy tego ducha, który jest obecny w Davos.
Tak, człowiek Davos to był pewien taki twór neoliberalizmu, który panował na świecie, w tym świecie zachodnim od lat 70. Czyli człowiek z Davos to jest przedsiębiorca bądź właściciel, bogaty właściciel wielkiej firmy, bądź też menedżer wyższego szczebla, którego zasadniczo interesuje tylko pomnażanie zysków, zarabianie pieniędzy i który w Davos szuka odpowiednich kontaktów dla siebie, który zawiera tam właśnie różne takie korzystne dla siebie umowy, który się usieciawia po to, żeby zawsze wiedzieć, co jest akuratnie trendy, jak to się kiedyś mówiło, co jest na czasie właśnie, jakie są, można powiedzieć, odgórne wytyczne. Przy czym trudno nie dostrzec, że ten profil człowieka Davos w ostatnich latach trochę się zmienił. On się znacznie bardziej upolitycznił. ten człowiek z Davos rzeczywiście w latach 90. był kompletnie, można powiedzieć, apolityczny, wręcz antyideologiczny, koncentrował rzeczywiście się po prostu na zarabianiu dużych pieniędzy, na szukaniu po prostu nowych rynków zbytu, nowych krajów, nowych społeczeństw, nowych terenów do podboju. Natomiast w ostatnich latach doszedł tutaj bardzo silny ten element ideologiczny, właśnie cała ta kwestia związana z klimatem, zrównoważonym rozwojem. Więc ten człowiek z Davos uległ też pewnej modyfikacji. To już nie jest tylko i wyłącznie, można powiedzieć, taki otwarty, czysty pieniądz, ale też właśnie określona pewna globalistyczna agenda.
Globalistyczna agenda, która na pewno jest zawarta w tych obu książkach, o których już wspomniałam, Czwarta Rewolucja Przemysłowa i Wielki Reset, ale do nich przejdziemy za chwilę. Jeszcze dla tych, którzy nie znają może postaci Klausa Schwaba albo nie wiedzą, że to właśnie on jest spiritus movens z całego Światowego Forum Ekonomicznego, to powiedzmy naszym słuchaczom, kim jest Klaus Schwab, dlaczego on jest organizatorem takiej imprezy, no i ma znajomości na całym świecie.
Klaus Schwab jest założycielem właśnie Światowego Forum Ekonomicznego, które powstało na początku lat 70. Jest to postać z tego powodu ciekawa, że wywodzi się z rodziny niemieckich przemysłowców, czyli osób, które były związane już od pokoleń z dużym przemysłem, z tym dużym przemysłem na styku Niemiec i Szwajcarii. I co jest tutaj ciekawe, ja w swoich książkach, właśnie w Imperium Klausa Schwaba, także w niemieckim, w mojej najnowszej książce Niemiecki Sen o Imperium, konsekwentnie twierdzę, że projekt integracji europejskiej, ponieważ właśnie Światowe Forum Ekonomiczne było bardzo mocno od samego początku związane właśnie z projektem integracji europejskiej, jakby ma dwa filary. Jednym filarem jest polityka amerykańska w stosunku do Europy, a drugim filarem jest polityka niemiecka, no i po prostu dążenia niemieckiego przemysłu do tego, żeby odzyskać swoją taką hegemonię, pozycję w świecie. I moim zdaniem Klaus Schwab był idealną osobą do tego, żeby właśnie budować taki projekt na styku tej współpracy amerykańsko-niemieckiej. On był w Stanach na stypendium, tam poznał Henry'ego Kissingera. Kissinger był bez wątpienia jego mentorem. Od samego początku forum uzyskiwało bardzo duże wsparcie ze strony różnych ważnych amerykańskich, czy to polityków, czy naukowców. Ale z drugiej strony cały czas był tutaj właśnie ten element niemieckiego przemysłu, także europejskiego przemysłu, właśnie dużych europejskich, przede wszystkim niemieckich firm, które walczyły o to, żeby sprostać amerykańskiej konkurencji, żeby właśnie stworzyć z Unii Europejskiej taką jedną wielką przestrzeń gospodarczą, w której te duże firmy będą mogły swobodnie działać. Bo taki był cel integracji europejskiej. Znoszenie różnych barier gospodarczych między narodami, między państwami, tak żeby ten wolny rynek mógł funkcjonować, przy czym wiadomo, że to właśnie te największe firmy w największym stopniu mogły z tego korzystać, no bo mają możliwości po prostu do tego, żeby rzeczywiście działać na takim dużym europejskim obszarze czy globalnym obszarze. Więc Klaus Schwab to nie jest po prostu tylko człowiek Ameryki, jak to jest często przedstawiane, że to jest tylko taka właśnie amerykańska marionetka. To jest tylko, można powiedzieć, jedna noga Klausa Schwaba, a druga noga Klausa Schwaba jest ściśle związana właśnie z projektem integracji europejskiej, właśnie w kontekście interesu dużego kapitału europejskiego, a przede wszystkim niemieckiego.
W książce Czwarta Rewolucja Przemysłowa, o której pani między innymi pisze w swojej książce, możemy przeczytać, że w poczuciu odpowiedzialności, to jest cytat z książki właśnie Klausa Schwaba, powinniśmy ustalić zestaw wspólnych wartości, do których należy dostosować politykę, a później zadbać o wprowadzenie tego rodzaju zmian, które sprawią, że czwarta rewolucja przemysłowa okaże się szansą dla nas wszystkich. Czyli jeden nurt, jedne wartości, jak dokładnie według wizji Klausa Schwaba ma wyglądać ta czwarta rewolucja przemysłowa?
Może jeszcze zacznę od tego, dlaczego w ogóle on tak postawił tę sprawę. W jednej ze swoich wcześniejszych prac, jeszcze pisanych po niemiecku, jasno powiedział, że przyszłość należy do tych firm, które tworzą trend, które jakby można powiedzieć, wytyczają ścieżkę, którą będzie szła ludzkość. Więc w swojej książce Klaus Schwab, właśnie w czwartej rewolucji przemysłowej, próbuje stworzyć taki trend, z którego będą korzystały te firmy, które jako pierwsze, prawda, dostosują się właśnie do tego, co ma być tym nowym trendem, no i wtedy oczywiście będą mogły jak najszybciej pozajmować określone rynki i najwięcej z tego korzystać. I jaka tutaj kryje się idea? No jest to idea świata, powiedzmy wprost, to już jest idea świata postchrześcijańskiego. Postchrześcijańskiego w tym znaczeniu, że ten właśnie wielki przemysł, w szczególności ten, który zajmuje się całą sferą genetyki, całą kwestią biomedyczną, całą kwestią, można powiedzieć, manipulacji przy życiu, nie tylko ludzkim, bo idea czwartej rewolucji przemysłowej jest taka, żeby powoli łączyć w jedną całość świat biologiczny i świat cyfrowy. I oczywiście barierą do robienia czegoś takiego jest przede wszystkim etyka chrześcijańska, która jest tutaj taka bardzo, można powiedzieć, restrykcyjna. Pewnych rzeczy po prostu robić nie można. Ale także jeszcze w tym świecie, nazwijmy tym naszym już takim sekularyzowanym, pewne jeszcze jakby podejście do człowieka jest, że pewnych rzeczy robić nie można. To prawo jednak bardzo mocno ogranicza właśnie tego typu praktyki. I ten wielki przemysł, który już widzi na horyzoncie, jak wielkie pieniądze będzie można właśnie robić na tych wszystkich nowoczesnych technologiach, na styku technologii cyfrowych, sztucznej inteligencji i właśnie modyfikacji świata biologicznego, oni po prostu chcą stworzyć sobie świat, można powiedzieć, wykreować dla siebie takiego człowieka, który będzie chciał z tych technologii korzystać i który nie będzie miał moralnych obiekcji przeciwko temu. Na przykład dosłownie kilka tygodni temu pewien berliński i naukowiec, i taki trochę artysta, fantasta wypuścił w świat taki filmik, który ma pokazywać, jak w przyszłości dzieci będą produkowane w sztucznych łonach. To jest na razie tylko pewna taka symulacja. To nie jest, można powiedzieć, sfilmowane laboratorium, gdzie takie dzieci są produkowane. Ale to poszło w świat. Oglądały to naprawdę miliony ludzi. Na razie to jest tylko i wyłącznie pewien projekt. Ale o co chodzi? Chodzi o to, żeby ludzie się z tym oswajali, żeby uważali, że rzeczywiście, bo przekaz jest taki, że wiele kobiet nie może mieć dzieci, albo no, wiele kobiet umiera podczas porodu. Więc już chodzi o to oswajanie, prawda, że właściwie no to jest no, fajny pomysł, żeby w tych sztucznych łonach, w takich laboratoriach te dzieci hodować. A przy okazji jeszcze można modyfikować je genetycznie.
Tak, to są te elementy, które na pewno w czwartej rewolucji się pojawiają i te związane właśnie z nowym człowiekiem i z tym, jak w ogóle powinien wyglądać dzisiejszy człowiek, tak niekoniecznie jak człowiek z Davos, ale na pewno to się gdzieś wszystko przenika. Jeszcze ważny cytat, który można przeczytać w książce Klausa Schwaba, to w jaki sposób patrzy on na wspieranie rodzimego biznesu, na wspieranie rodzimych firm, krajowych producentów, a pisze on tak: przeciwnie, państwa promujące własne normy i zasady korzystne dla krajowych producentów skazują się na izolację od norm globalnych i tym obywatelom grozi pozostanie na szarym końcu nowej gospodarki cyfrowej. Czyli ewidentnie krytyka takich postaw wspierających rodzimych przedsiębiorców, wspierających rodzimą produkcję. To jest też, rozumiem, jeden z ważnych aspektów tej czwartej rewolucji przemysłowej.
Zgadzam się, dlatego że ten projekt rzeczywiście tego połączenia świata biologicznego ze światem cyfrowym, ze sztuczną inteligencją, on się może udać tylko jeśli rzeczywiście cała ludzkość pójdzie tym tropem, bo jeśli część świata nie będzie chciała się w to włączyć, uzna, że jednak to jest sprzeczne z pewnymi, nie wiem, wartościami, że jednak nie jest to dobre dla ludzi, to taki projekt po prostu nie będzie mógł zaistnieć w takim stopniu, w jakim rzeczywiście to jest zaplanowane. Choćby właśnie z tego powodu, że oni naprawdę chcą, można powiedzieć, tym projektem objąć wszystko, objąć cały glob. Tutaj właśnie z Niemiec wyszła taka inicjatywa pod bardzo ciekawą nazwą Gaia X. Gaia X to jest projekt niemiecki realizowany od 3 lat. On jest w tej chwili bardzo mocno promowany w ramach Unii Europejskiej, czyli właśnie chodzi o tworzenie takiej alternatywnej rzeczywistości, jakby wychodzenie z tej rzeczywistości biologicznej, materialnej w kierunku właśnie takiej nowej rzeczywistości, która będzie tą jakąś taką hybrydą między tym światem biologicznym, zmodyfikowanym genetycznie, a tym światem cyfrowym. Dlatego też Światowe Forum tak bardzo mocno promuje projekt Metaversum. Właściwie jakby ten projekt Metaversum ma coraz więcej krytyków, ale właśnie Światowe Forum Ekonomiczne uparcie się trzyma projektu Metaversum, czyli wtłoczenia ludzi do tej alternatywnej, wirtualnej rzeczywistości. Więc żeby to rzeczywiście mogło zaistnieć, to trzeba do tej alternatywnej, wirtualnej rzeczywistości wtłoczyć wszystkich i jednocześnie całą przyrodę poddać właśnie tym procesom tej genetycznej manipulacji. Więc to jest w dużej mierze tak, albo. Albo to zaistnieje globalnie, a jeśli nie zaistnieje globalnie, no to w tym momencie trzeba by tę część ludzkości, która będzie w tym projekcie tkwiła, tak mocno odgrodzić od świata zewnętrznego, żeby rzeczywiście nie było tu żadnego przepływu informacji, żeby ludzie żyli w jakimś takim sztucznym świecie. No, ten projekt oczywiście przedstawił Huxley w swojej słynnej powieści Nowy Wspaniały Świat. Kto nie czytał, naprawdę polecam, bo tam to jest opisane i tam właśnie Huxley pokazuje takie społeczeństwo totalnie zmanipulowane.
Tak, polecamy oczywiście tę książkę. Mamy jeszcze tylko 4 minuty. Mam pytanie odnośnie tego, jak wyglądają relacje Klausa Schwaba z Chinami, bo wczoraj padła na naszej antenie taka informacja, że syn Klausa Schwaba jest delegatem właśnie Światowego Forum Ekonomicznego na Chiny i że jest jakby on takim przewodnikiem pomiędzy Europą a Chinami i do wdrażania właśnie między innymi tej czwartej rewolucji i tych wszystkich rozwiązań, o których pani mówi. Czy tak jest rzeczywiście?
Tak było rzeczywiście. Mówię w czasie przeszłym, dlatego że sam fakt, że w tym roku właśnie ta gospodarcza delegacja Chin na forum jest nieobecna, jest bardzo symptomatyczny. To jest też coś, na co zwracam uwagę od jakiegoś czasu, że moim zdaniem Klaus Schwab rzeczywiście wierzył, że uda mu się także przejąć kontrolę nad Chinami. I tutaj od samego początku, kiedy świat zachodni nawiązał stosunki dyplomatyczne z Chinami w latach 70., Światowe Forum Ekonomiczne bardzo mocno rzeczywiście współpracowało na tym odcinku chińskim. Widać było, że tutaj wykonano bardzo dużą pracę, żeby Chiny włączyć w strefę wpływów właśnie, można powiedzieć, tej sieci. Ale nie da się ukryć, że Chiny, owszem, biznes z Europą czy światem zachodnim chcą robić, ale niekoniecznie chcą się podporządkować określonej ideologii i określonym po prostu no, grupom wpływu. Więc w tej chwili mamy do czynienia raczej z taką, można powiedzieć, no, dyplomatycznym podejściem, prawda? Nie ma konfliktu, ale pewne rzeczy zaczynają się osłabiać, zaczynają się gdzieś tam rozluźniać. Coraz bardziej Chiny zaczynają iść tutaj swoją własną drogą. Ale oczywiście jakby nie widać na horyzoncie jakiegoś gwałtownego konfliktu, no bo obie strony mają w tym interes, żeby tę współpracę jednak w jakiś sposób podtrzymać. Ale rzeczywiście właśnie sam fakt, że syn Klausa Schwaba został tam wysłany ponoć marzony Chinkę, jakoś nie udało mi się tego bezpośrednio potwierdzić, ale takie informacje gdzieś się pojawiają, świadczy o tym, jak ważny był ten odcinek dla Klausa Schwaba.
I na koniec naprawdę zostało nam 1,5 minutki, jak ta agenda właśnie, którą promuje Klaus Schwab, którą opisuje w swoich książkach, jest wdrażana dzisiaj w naszą rzeczywistość. Jakieś przykłady, jakieś rozwiązania, które funkcjonują już?
Bez wątpienia w kontekście Polski, no takim dramatycznym przykładem jest sprawa no, górnictwa węglowego, właśnie no, niszczenia jednak tej naszej rodzimej energetyki na rzecz choćby energii atomowej, gdzie będziemy no, jednak uzależnieni od jakichś obcych technologii. To jest właśnie taki przykład. No i oczywiście no, już się w polskiej przestrzeni medialnej pojawia cała, można powiedzieć, idea ocieplenia klimatu jako największego kataklizmu dziejowego. Pojawiają się już właśnie wszystkie jakieś takie projekty na rzecz tego zdrowszego trybu życia, za którym kryją się dość niebezpieczne rzeczy. Także Narodowy Bank Polski przecież niedawno już przyznał się, że będą wdrażane te chipy do kart płatniczych, prawda, czyli implanty, które mają być ludziom wszczepiane po to, żebyśmy już nie płacili pieniędzmi, żebyśmy nie płacili nawet kartami takimi plastikowymi. I to był oficjalny komunikat Narodowego Banku Polskiego. Chociażby już widzimy na biletach kolejowych informacje, ile zużywamy, prawda, CO2, kiedy podróżujemy samochodem, a kiedy podróżujemy właśnie pociągiem, czyli że lepiej nie mieć samochodu, lepiej podróżować pociągiem. Więc te działania po prostu krok po kroku są tutaj już wdrażane.
Jeszcze na pewno porozmawiamy z naszym gościem na ten temat, między innymi o kapitalizmie interesariuszy, bo tych wątków jest bardzo, bardzo wiele. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani Magdalena Ziętek-Wielomska, autorka książki Imperium Klausa Schwaba, prezes Fundacji Instytut Badawczy Pro Vita Bona, publicystka, dziennikarka. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja również bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękuję i pozdrawiamy serdecznie.